Iza Serafin, dzień dobry. Mimo, że już od dawna funkcjonujemy w pandemicznej rzeczywistości, to wydaje się, że staramy się nie zapominać o swoich przyzwyczajeniach czy tradycjach, na przykład zbliżających się walentynkach. Pamiętam, że ostatnio rozmawialiśmy o tym święcie w tym programie 2 lata temu, a więc tuż przed wybuchem epidemii koronawirusa w Polsce. Rok temu niespełna 70% ankietowanych przez serwis Prezent Marzeń deklarowało, że pandemia nie popsuje im atmosfery święta zakochanych, no bo bardzo tego potrzebują i traktują to jako odskocznię od tej smutnej i przykrej rzeczywistości. A w tym roku aż 75% uczestników tego samego sondażu stwierdziło, że będzie obchodzić walentynki. Ale nie o świętowaniu będziemy dziś rozmawiać, tylko o samym uczuciu. Rozbierzemy sobie miłość na czynniki pierwsze, pod względem psychologicznym, ale też chemicznym. Ale najpierw posłuchajmy, co o swoich pierwszych i kolejnych miłościach mówią młodzi białostoczanie.
Ja właściwie nie wiem, gdzie poznałam moją pierwszą miłość. Pamiętam, że my po prostu znaliśmy się od zawsze i naprawdę przyjaźniliśmy się chyba od 4 lat i tak samo wyszło po prostu, że tak się zakochaliśmy, ale też bardzo szybko to zgasło, bo chyba po 2 miesiącach się rozstaliśmy i naprawdę było ciężko, bo 4 lata przyjaźni, potem tak bardzo krótko byliśmy razem, a potem się tak rozpadło.
A ta druga miłość?
Poznaliśmy się na koncercie rockowym. Zanim się tak naprawdę zakochaliśmy, też znaliśmy się chyba 3 lata czy 2 i teraz jest naprawdę fajnie. I tak wszystko po prostu robimy razem, jest naprawdę fajnie, bo to jest taka przyjaźń i jeszcze coś więcej.
No ja też jestem zakochana.
Po raz pierwszy?
Nie po raz pierwszy, ale szczęśliwie. Mój chłopak jest ode mnie starszy. No dla mnie to jest super, kiedy dziewczyna jest młodsza i on jest tym i przyjacielem, i opiekunem w jakiś tam sposób. No to jest coś pięknego chyba, mieć taką drugą osobę.
A pierwszą miłość pamiętasz?
Tak, pamiętam. No to taka była pierwsza miłość, no ale też szybko się skończyła jak u koleżanki, no bo to takie niedojrzałe było dosyć. Ale no zawsze zostanie w pamięci, tak jak u każdego chyba.
A ile miałaś lat?
13. Mieliśmy wspólnych znajomych i spotykaliśmy się na placu zabaw na przykład, czy w drodze do szkoły. Tak się poznaliśmy.
No, a rozstaliście się bo?
Bo oboje nie umieliśmy utrzymać tego związku i oboje byliśmy niedojrzali.
Żal był?
Myślę, że tak, zawsze zostaje żal. Ale z biegiem lat człowiek jest mądrzejszy i teraz już inaczej się na to patrzy.
Ale wspomina się tę pierwszą miłość jakoś z sentymentem szczególnie?
No myślę, że na przykład w takich sytuacjach, gdy ktoś pyta o tę pierwszą miłość, to zawsze, tak jak teraz, pojawia mi się uśmiech na twarzy i mile to wspominam.
A masz wrażenie, że te kolejne są bardziej dojrzałe?
Teraz to, co przeżyłam, to jest, no tak myślę, inna niż kiedykolwiek była, bo jest naprawdę dojrzała z obu stron. Tak myślę, taką mam nadzieję. I to wszystko wygląda inaczej niż ma się te 13 lat. Teraz jestem już dorosła. W jakiś sposób może też planujemy swoją przyszłość.
Pierwsza miłość to chyba była taka, sobie przypominam, trochę platoniczna. W 5. klasie podstawówki byłem zakochany starszej chyba o 2 lub 3 lata koleżance, z którą razem trenowaliśmy. Dosyć szybko się to zakończyło, ona zmieniła szkołę, ja szybko zapomniałem, wtedy czas szybciej mijał.
Dowiedziała się w ogóle o tym, że platoniczna miłość z twojej strony była?
Wątpię, ale bardzo mnie ucieszyło, chyba 5 roku później dostałem pocztówkę z wakacji, więc naprawdę miło mi się zrobiło. A teraz mam swoją taką miłość wybrankę. Dobrze nam razem chyba, wydaje mi się, obydwojgu.
Ja pamiętam swojej pierwszej miłości, bo ja byłam co chwila zakochana w kimś innym. Moje związki, które trwały tydzień, niektóre miesiące, niektóre rok. Tak było. A teraz ze swoim chłopakiem poznałam się. Znaczy znałam go już, tak kojarzyłam go, a wyjechaliśmy razem na wakacje i tak się zaczęło od wakacji.
I to jest inaczej niż wcześniej, niż te inaczej, krótkie związki?
Inaczej niż wcześniej, bo teraz w ogóle czuję, że mogę na przykład coś zaplanować. Mogę odpowiadać za siebie i tak dalej. No a wcześniej to wiadomo, było takie, że nie wiedziałam, co będzie jutro. A teraz jestem pewna tego. Tak mi się wydaje przynajmniej.
To nie było nic wyjątkowego, ani szczególnego. Właściwie już nawet nie pamiętam jej imienia. Ale pamiętam, że była. A potem jakoś nic. I teraz też nic.
Czekasz wciąż?
Tak, wciąż czekam.
Z tego, co pamiętam, to była bardziej miłość jej do mnie niż mnie do niej, bo pamiętam, że dostawałem jakieś dziwne prezenty. Jakieś pierścionki lepione z plasteliny czy coś w tym stylu. Teraz mam dziewczynę, uczę się z nią razem w klasie. To nie jest tak, że powiedzmy planujemy ze sobą jakoś być razem po grupie czy coś takiego, bo wiadomo, że w naszym wieku to wszystko jeszcze może się pozmieniać, ale uwzględniamy to, że jesteśmy razem w naszych planach przyszłych. I jest mi z nią dobrze.
W wieku 16 lat nie można tak zakochać się naprawdę, nie ma takiej prawdziwej miłości, bo to jest jedna z wielu po prostu.
Wydaje mi się, że to zależy od tego, czy ktoś już dojrzał do tego, żeby się zakochać, bo jeden dojrzewa w wieku 16 lat, drugi w 18, a jeszcze inny w wieku 22 lat.
Miłość głównie polega na pracy włożonej w spędzanie czasu z drugą osobą, na tym, żeby razem się zmieniać i jakoś dojść do ładu i składu. To jest trochę jak z malowaniem obrazu. Sam obraz jest piękny i w ogóle, ale on nie powstaje od tak. Nie pstryknie się palcami, nie jest namalowany. Żeby to zrobić, trzeba naprawdę dużo pracy. Trzeba namachać się pędzlem jeszcze wcześniej. Ktoś inny musi zrobić farby. Trzeba je kupić płótno. Na tym mniej więcej polega miłość, że to nie jest od tak i jest. To nie jest coś, co otrzymujemy. To nie jest coś, że mi jest fajnie z tą osobą i już nic więcej nie trzeba robić. Oczywiście do miłości jest potrzebne uczucie, które nazywa się zakochaniem, ale to już jest trochę inna rzecz, bardzo powiązana, ale inna.
Generalnie jednak, jak mówi ten młody człowiek, miłość to ciężka praca. No cóż, chyba jednak coś w tym jest. A za moment o jej chemicznych aspektach sobie porozmawiamy. O miłości dziś rozmawiamy, teraz o jej chemicznych aspektach, bo w studiu eksperci z tej dziedziny profesor Agnieszka Wilczewska i Paweł Misiak z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.
Pytanie retoryczne, ale muszę je zadać. Można w ogóle żyć bez miłości?
Raczej nie. Tylko, że miłość możemy rozumieć w bardzo szerokim stopniu. Nie musi to być koniecznie miłość do osoby, czyli do człowieka. Może to być miłość do zwierzęcia, może być to miłość do życia, więc mamy tych aspektów miłości bardzo dużo i to nie chemicznych.
Tak, człowiek bez miłości wydaje się taki pusty. Miłość uzupełnia człowieka, uzupełnia jego duszę. Dzięki miłości powstają najlepsze potrawy, najwybitniejsze dzieła artystyczne powstają dzięki miłości. Nawet u nas w chemii, jeżeli człowiek nie jest zakochany, to reakcje nie idą z taką dobrą wydajnością, jak powinny.
Mało tego, to wcale nie musi być ten moment zakochania, bo przecież wiele dzieł literackich i nie tylko muzycznych powstało właśnie wtedy, kiedy ta miłość się skończyła, kiedy miłość była zawiedziona. No ale coś się takiego zdarzyło, że daje to człowiekowi inspirację, więc miłość jest potrzebna chociażby do tego, żeby inspirować do różnych rzeczy.
Tak, oczywiście miłość inspiruje, a czasami te załamania po straconej miłości inspirują bardziej, prawda? Bo wtedy jest o czym pisać, jest więcej emocji jeszcze niż w trakcie przeżywania samej miłości, bo gdybyśmy sobie tak rozłożyli na czynniki, na okresy, to mamy najpierw ten okres zakochania, który trwa do, jak mówią niektórzy, do 18 miesięcy, do 4 lat, taka szaleńcza faza, nie dłużej niż te 18 miesięcy, a potem jest okres tej stabilizacji, takiej miłości już bardziej bezpiecznej, harmonijnej, trwałej, kiedy się zakłada rodziny, kiedy na świat przychodzą dzieci i to są różne związki chemiczne, które tam też w tle działają.
A naprawdę niemożliwe jest, żeby ta miłość szaleńcza trwała dłużej niż te 18 miesięcy?
Możliwe jest, tylko trzeba zmieniać osobę, czyli obiekt.
Czyli z jednym obiektem dłużej niż 18 miesięcy się nie da.
To jest tylko teoria oczywiście, ale tak naprawdę nie ma potrzeby, żeby ta szaleńcza miłość trwała tak długo, dlatego że to jest okres takiego wzbudzenia emocjonalnego. Tam działają substancje, które wręcz narkotycznie działają, więc ta faza nie może trwać dłużej, bo inaczej byśmy nie mogli prawidłowo funkcjonować, jeść, spać, pracować, bo cały czas myśląc o tej drugiej osobie, trudno byłoby wykonywać podstawowe obowiązki.
Miłość uzależnia nas, więc tak jak tutaj pani redaktor wcześniej powiedziała, dzieła literackie, utwory muzyczne powstają również po zakończeniu tego okresu miłości, ale to jest prawdopodobnie spowodowane tym, że szukamy już następnego obiektu tego pięknego uczucia. I właśnie te substancje chemiczne, one potrafią nas uzależnić od tych substancji, od samego zakochania i dlatego też szukamy obiektów tej miłości.
Ale dobrze mieć świadomość tego, co pani profesor teraz mówi, że ta miłość szaleńcza, ten okres wzburzenia, tego szału, no właśnie ma swój kres, te 18 miesięcy. Teoretycznie może być więcej lub mniej, ale niektóre osoby, takie mam wrażenie, sądzą, że właśnie tak powinna wyglądać miłość, no bo oglądają różne filmy, zwłaszcza amerykańskie. Więc jak ta miłość tak trochę gaśnie, ten okres szaleńczy, to myślą sobie, kurczę, nie to, muszę poszukać innego. Pani powiedziała, zmieniać obiekt. No, nie życzymy tak ciągle zmieniania tych obiektów, bo to można oszaleć, ale rzeczywiście, no nie trzeba gonić chyba za tym szaleństwem i sobie uświadomić, że taka jest kolej rzeczy, no, że to jest naturalne.
Oczywiście, ale ta miłość jest niezwykle piękna, bo nie ma nic piękniejszego niż potem wchodzić w etap małżeństwa. Gdyby nie było tego etapu stabilizacji, harmonii, to przecież nie byłoby rodzin, szczęśliwych małżeństw i tych postanowień takich, żeby te małżeństwa zawierać. Więc zdecydowanie szaleńcza miłość musi się skończyć.
Mówi się o tych motylach w brzuchu. One się pojawiają w tym bardzo początkowym okresie. Co się wtedy dzieje, że my tak czujemy te motyle? Co się dzieje tak chemicznie z naszym organizmem?
Są wydzielane pewne substancje, takie jak fenyloetylamina, jak dopamina, jak odpowiednik adrenaliny, czyli noradrenalina, czyli jesteśmy mocno pobudzeni. I wtedy, kiedy jesteśmy pobudzeni mocno, to oddychamy szybciej, oczy się rozszerzają, często mamy wykwity, rumieńce na twarzy, prawda? Niektórzy twierdzą, że nawet wyszczupla się sylwetka, chociaż to chyba w oczach tej drugiej osoby.
Dobre i to.
Oczywiście. Natomiast wtedy także pewne skurcze, prawda, w żołądku następują, które wywołują te substancje właśnie, tak jak przyspieszone bicie serca, tak samo różnego rodzaju reakcje w naszym organizmie. I wtedy właśnie czujemy te motyle w brzuchu, jak pomyślimy sobie o danej osobie, czy nie możemy jeść, bo czujemy, że mamy zawiązany żołądek w trakcie tej pierwszej fazy zakochania.
Ale te motyle, to rozumiem, odczuwają i kobiety, i mężczyźni. Pan czuł te motyle? Pamięta pan ten moment motyli, tego wiercenia w brzuchu i braku apetytu?
Co prawda te motyle to już były ponad 9 lat temu, ale jak przez mgłę mogę powiedzieć, że jakieś tam motyle w brzuchu się rodziły. Na pewno było to związane właśnie z tymi substancjami chemicznymi, które towarzyszyły poznaniu mojej partnerki.
Nerwami chyba, prawda?
Też na pewno towarzyszy temu wszystkiemu stres i cała sytuacja.
No a potem, pamiętam te 18 miesięcy, ten szał i jak to potem przechodziło w tę taką sympatyczną stabilizację?
Myślę, że to zależy też od każdego człowieka indywidualnie. Nie pamiętam, nie siedziałem z kalendarzem, nie myślałem wtedy też o tym, czy to jest jakiś etap tej miłości, czy to jest zakochanie, czy to już jest stabilizacja, czy stagnacja. Ale myślę, że także ten moment stabilizacji, kiedy przychodzi, to jest bardzo ważne, żeby ludzie się uzupełniali między sobą, żeby ten efekt zakochania wydłużyć jak najbardziej się da, żeby ta szaleńcza miłość trwała jak najdłużej i próbować w sobie odnajdywać jakieś nowe aspekty, które szaleńczą miłość po latach też przywrócą.
Ale to nie było jakiegoś momentu rozczarowania, załamania, że kurczę, nie jest już tak jak na początku. No może dlatego, że pan jest chemikiem z wykształcenia, może inaczej pan do tego podszedł. Taki zwykły śmiertelnik może tak tego nie analizuje, ale to tak naturalnie pan to zaakceptował po prostu?
Takie momenty zwątpienia przychodzą zawsze, cokolwiek byśmy nie robili, to zawsze przychodzi do nas zwątpienie, ale to dobrze, bo jeżeli myślimy o czymś i jesteśmy w stanie wątpić, ale dalej w tym trwamy, to znaczy, że jesteśmy silni i faktycznie jest to warte tego trwania. Tak możemy powiedzieć, że przychodzą momenty zwątpienia, ale starajmy się o nich nie myśleć, przezwyciężmy je i żyjmy długo i szczęśliwie w tym.
A propos tych momentów zwątpienia i tego etapu, to nie jest takie oderwanie, tak jak odcięcie. Te substancje działają w taki sposób, że zmniejsza się ich stężenie, a jak zmniejsza się stężenie, to także zmniejsza się moc działania. My się także przyzwyczajamy do tego działania. Więc
czyli naturalnie, nie w sposób taki skokowy.
Tak jest, bardzo naturalnie, a potem działają inne substancje, tak jak endorfiny, które w czasie sportu także są wydzielane, czy jedzenia serów, czy czekolady. I one nam też dają tą, nazwijmy to, podnietą, prawda, czy tą satysfakcję z bycia w tym związku.
Ale warto też robić coś takiego w związkach, jeżeli już mamy, powiedzmy, staż kilkunastoletni, niektórzy kilkudziesięcioletni. coś takiego robić, żeby człowiek właśnie poczuł tę adrenalinę, żeby poczuł taki skok, no skąd takie pomysły gdzieś wyjazdów we dwoje, nawet jak dzieci są już dorosłe, jakieś takie randki i wtedy trochę wraca z tych początkowych uczuć.
Tak, bo wtedy właśnie nasz organizm czuje, jakby to było to pierwsze spotkanie, czyli znowu zwiększa się stężenie tych substancji, o których tutaj już mówiliśmy. I właśnie wtedy odczuwamy znowu takie zakochanie, tylko że wiadomo, że jest to już dużo krótszy okres niż te 8-18 miesięcy, tylko są to być może już godziny. Też warto wspólnie jeść czekoladę, żeby też pobudzać nasz
gorzką, rozumiem.
Jak najbardziej. Najlepiej taką, jaką każdy lubi indywidualnie wtedy. Będzie na pewno najwięcej szczęścia.
Ale warto robić sobie takie wyskoki adrenalinowe.
Oczywiście, ale my budujemy przez to wspomnienia. I te wspomnienia także nas wiążą. To jest cały ten bagaż, który ze sobą potem niesiemy przez całe życie, które nam pozwala także przetrwać w trudnych sytuacjach. Życiowych w ogóle, nie tylko związanych z miłością.
A za moment o różnych obliczach miłości sobie porozmawiamy. Czy można bez niej żyć? Jak ewoluuje w kolejnych latach związku i co się dzieje w naszym organizmie, kiedy kochamy? O chemicznych i nie tylko chemicznych aspektach miłości rozmawiamy z profesor Agnieszką Wilczewską i Pawłem Misiakiem z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku.
Mówi się, miłość niejedno ma imię. Co to znaczy?
No to jest ciekawe pytanie. Jeżeli tak byśmy rozpatrywali, no to mówimy o miłości fizycznej, mówimy o miłości do literatury, do ludzi, do tej drugiej kochanej osoby, a także w aspektach chemicznych.
Ale możemy też to rozpatrywać jako właśnie obiekty miłości, czyli na przykład najpierw kochamy narzeczoną, następnie kochamy żonę, następnie kochamy dziecko, które się urodziło, kochamy swoich rodziców, więc też te obiekty miłości są szeroko rozróżnialne. Możemy kochać właśnie rodzinę, możemy kochać swój samochód, niektórzy być może kochają.
To chyba niezdrowa miłość, jak się kocha swój samochód, no bo jak ktoś nie. Na przykład uszkodzi, to już potem robi się niebezpiecznie.
Tak, to prawda, ale jest też miłość do sportu. Tak,
można kochać przyrodę, zwierzęta, można kochać koty, psy.
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Miłość do zwierząt, do przyrody.
Niektórym ona nawet zastępuje miłość do człowieka, prawda? Jeżeli mamy zwierzęta, to często traktuje się go jako członka rodziny zwierzę, więc przekazuje się te aspekty miłości także na członka rodziny.
Ludzie, którzy mają ukochane psy czy ukochane koty, są naprawdę szczęśliwi i przynosi im to satysfakcję, czyli coś tam jednak się pozytywnego dzieje w tym organizmie.
Oczywiście zaspokajamy potrzeby opieki nad kimś i ta potrzeba opieki jest także jednym z aspektów miłości.
Tak, na pewno też wytwarzają się takie substancje jak fenyloetyloamina czy dopamina, endorfiny, ponieważ opiekujemy się tym zwierzęciem, wychodzimy razem na spacery, karmimy, pielęgnujemy, więc jak najbardziej te substancje, które towarzyszą miłości do człowieka, też ich stężenie wzrasta, więc jak najbardziej w pewnym aspekcie możemy porównać tą miłość, ale czy ona w pełni zastępuje miłość do drugiego człowieka, to tego w 100% chyba się nie da stwierdzić.
Ale jedno jest pewne, miłość to najpiękniejsze, najbardziej pożądane uczucie. Wszyscy do tej miłości jednak dążymy, mniej lub bardziej świadomie. Pytanie, czy warto szukać tej miłości za wszelką cenę?
Ja myślę, że tutaj działają takie aspekty czy instynkty, że my tak bardzo chcemy czasami, bo to jest takie fajne, bo już kiedyś czuliśmy tą miłość. Nawet ten etap zakochania wcale nie musi być to odwzajemniona miłość, bo w tym etapie zakochania działają tak samo te wszystkie substancje chemiczne. Więc jeżeli zakochujemy się w osobie, uważamy, że jest ona dla nas atrakcyjna i tak bardzo chcemy z nimi być, to też to przeżywamy bardzo silnie. I dlatego szukamy, dlatego cały czas podążamy za tą ekscytacją, za tymi momentami takimi dla nas bardzo cennymi, wartościowymi i takimi niecodziennymi. I dlatego myślę, że warto szukać. Czy za wszelką cenę? Na pewno nie, bo nie da się zmusić drugiej osoby do miłości. Natomiast, jak to kiedyś powiedział chyba Andrzej Rosiewicz w swojej piosence, każda potwora znajdzie swego amatora.
Ale są ludzie, którzy na przykład całe życie przeżywają w takiej nieszczęśliwej miłości, nieodwzajemnionej i żyją. Nie są szczęśliwi, ale ta miłość jest jakąś tam życiową siłą napędową, bo też znamy wiele przypadków z literatury, z muzyki, kiedy ta nieszczęśliwa miłość
była bardzo owocna, bardzo płodna, na przykład powstawały dzieła, wspaniałe dzieła z powodu właśnie nieszczęśliwej miłości, no weźmy Chopina.
Romantyzm cały,
cały
prawda?
Romantyzm.
To była nieszczęśliwa miłość, zazwyczaj do mężatek, czy do dwórek zamężnych, które były nieosiągalne i właśnie wtedy się karmiło tą miłością, która była wyimaginowana. To człowiek też wprowadzał się w stan właśnie takiego emocjonalnego wzruszenia. Wystarczy myśleć o tej osobie.
A co się dzieje z naszym organizmem, kiedy miłość się kończy? Albo my jesteśmy porzucani, albo po prostu przestajemy kochać. Miłość zgasła, wypaliła się, gdzieś się ulotniła.
A może jej po prostu nie było. Tej miłości, która była warta tego, żeby ją pielęgnować. Czyli był to etap zakochania, który po prostu albo znikł, albo został przerwany w sposób brutalny. I wtedy odczuwamy wielki ból. Ból fizyczny związany z odcięciem substancji chemiczne, które nas pobudzały. Czyli tak, jakbyśmy raptem byli na odwyku narkotykowym. Dokładnie tak się czujemy. Dlatego te rozpacze czasami są tak emocjonalne, tak silne. Dlatego te załamania są przeżywane bardzo, bardzo, w sposób czasami bardzo niebezpieczny. Tego nie życzymy nikomu oczywiście.
Nikomu tego nie życzymy, ale faktycznie wtedy stężenie tych substancji, które powodują u nas ekscytację, radość, drastycznie spada. No i faktycznie wtedy powinniśmy poszukać po prostu następnego obiektu.
Klin klinem, jak to mówią. To coś w tym jest, prawda? Więc najłatwiej wtedy klin klinem, co wcale nie znaczy, że dla wszystkich osób jest to łatwe do realizacji.
Walentynki to święto zakochanych. Oczywiście kojarzy się z zakochanymi parami, chociaż nie tylko. To święto celebrują też na przykład całe rodziny, robią sobie jakieś rodzinne wypady, bo to jest taka miłość szeroko rozumiana, miłość rodzinna, miłość do dzieci, dzieci do rodziców, rodziców do dzieci. No ale generalnie zakochane pary. Tego święta podobno nie lubią single. Dzisiaj mówimy single, jeszcze paręnaście, parędziesiąt lat temu. Stare panny, starzy kawalerowie, już to słowo już poszło dawno do lamusa i jakoś tak się złożyło albo nie złożyło, albo specjalnie ktoś to wymyślił, że dobę po tych walentynkach jest obchodzony dzień singla, 15 lutego, w Polsce od niedawna, ale też, no w końcu mamy z ostatnich statystyk GUS-u wynika, że ponad 5 milionów singli w Polsce, a w 2030 będzie ponad 7 milionów, więc to jest spora liczba. Ten dzień singla to taka nobilitacja tego stanu, czy taka chęć odreagowania po tych walentynkach, czy dostrzeżenia tych singli dobry pomysł?
Według mnie nie. To jest dosyć zabawny pomysł, szczerze powiedziawszy, bo myślę, że nikomu nie trzeba tłumaczyć, dlaczego jest singlem, ani przekonywać, że ma to świętować. Nie dlatego, że osoby, które są singlami, są nieszczęśliwe, bo to też nie. Poza tym trzeba się też zastanowić, ile jest singli, dlatego że nie wchodzą w związek małżeński, ale żyją w parach, prawda, czy w związkach nieformalnych.
Wiele tych singli mówi, że to jest ich wybór. Cenią sobie niezależność, wolność, swobodę i tak dalej. Ale może to tylko deklaracje?
No może nie.
Ja myślę, że to święto singli to jest bardzo ciekawa alternatywa dla walentynek. Pamiętam, kiedyś opowiadał mi kolega, który już teraz jest szczęśliwie żonaty, że walentynki to było jego najbardziej znienawidzone święto. Te wszystkie pary właśnie zakochane, które chodziły po rynku z kwiatami kobiety. I on mówi, że wtedy najchętniej to po prostu leżałby w łóżku i nie wychodził z domu. Ale właśnie dlatego, że był sam. A od momentu, kiedy poznał swoją już obecną żonę, no to obchodził walentynki jak każdy inny. Więc myślę, że takie święto singli, no nie mam nawet pomysłu, jak można by było obchodzić takie święto. Czy, nie wiem, zjeść obiad w samotności. No, jest to na pewno...
Chcę sobie kupić, prawda?
Tak.
Ale może nawet nie o to chodzi, żeby obchodzić, tylko właśnie zamanifestować, że jest taka spora grupa ludzi, którzy no, żyją w pojedynkę. Z różnych powodów bardzo. Niektórzy, jak twierdzą, z wyboru. A niektórzy, bo nie wyszło i po prostu są sami. Singiel to nie oznacza, że to jest osoba nieszczęśliwa.
Oczywiście, że nie, dlatego że może realizować się na różne inne sposoby, prawda? Nie tylko można się realizować w małżeństwie. Teraz tak otwarty świat, mam nadzieję, że społeczeństwo także, pozwala na właśnie dokonywanie własnych wyborów. Nie uważam, żeby to święto było warte jakichś takich specjalnych emocji. Natomiast jeżeli nie pielęgnuje się związku na co dzień, to niezależnie od tego, czy walentynki są, czy nie są, to ten związek nie jest do uratowania. I walentynki nie sprawią tylko ten jeden dzień, że miłość będzie trwała, czy nie trwała. Po prostu jest to dzień jak każdy inny. inny, a jest to po prostu okazja, żeby przynieść ukochanej kobiecie kwiaty do domu i żeby się nie zapytała, a co zrobiłeś złego, albo co zmajstrowałeś.
To może nie kwiaty, ale na przykład można zaprosić do kina, do restauracji, zrobić jakiś wypad, na spacer nawet, niespodziankę zrobić.
Oczywiście, ale nie trzeba to robić tylko w walentynki. Pamiętajmy o tym, że takie drobne gesty i wypady w różne miejsca należy także robić w inne dni roku, nie tylko w walentynki.
No właśnie, po to, żeby te motyle jakoś reaktywować.
Podsumowując te ostatnie słowa, to powinniśmy żyć tak, jakby walentynki były codziennie. Powinniśmy codziennie dawać właśnie przejaw tej miłości tej drugiej osobie, codziennie pokazywać, że zależy nam na tej drugiej osobie i tak właśnie powinniśmy spędzać to życie ze sobą.
I tak pięknie o miłości mówili chemicy profesor Agnieszka Wilczewska i Paweł Misiak z Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. A za moment o zakochaniach i rozstaniach porozmawiamy z psycholog Joanną Nitkiewicz-Powichrowską. Czy wyobrażacie sobie Państwo życie bez miłości? Pytałam o to chemików, teraz pytam psychologa, naszego kolejnego gościa, Joannę Nitkiewicz-Powichrowską. Czy w ogóle da się żyć bez miłości?
No, moim zdaniem nie da się żyć bez miłości, chociaż niektórzy próbują. Na pewno jest trudno żyć bez miłości, ponieważ miłość nas uskrzydla, miłość powoduje, że czujemy się wartościowi, piękni, wspaniali. Jedyni, niepowtarzalni.
A czy każda miłość jest pierwsza?
No w jakim stopniu każda miłość jest pierwsza? Każda miłość jest inna. Ja nawet pamiętam takie miłości szkolne, kiedy wystarczała nam obecność tej drugiej osoby, nawet jeżeli ta osoba nie wiedziała, że my obdarzamy ją jakimś uczuciem. Pamiętam to i ze szkoły podstawowej i średniej, że zobaczenie chłopaka, który mi się podoba, powodowało dobry nastrój na cały dzień, bez względu na to, czy ten chłopak odwzajemniał i w ogóle wiedział, że to uczucie się pojawia. Więc to jest taki dowód na to, że miłość jakoś nas dowartościowuje, że powoduje, że my sami zaczynamy lepiej o sobie myśleć, prawda? A potem przychodzi czas na miłości może bardziej dojrzałe, z którymi wiążemy jakieś plany życiowe, gdzie wybieramy tą jedną, jedyną osobę na życie. Więc w takim rozumieniu rzeczywiście każda miłość jest pierwsza, ale to, co wydaje mi się ważne, że warto też pamiętać o tych wcześniejszych miłościach, bo to często jakoś determinuje nasze myślenie o związku, o miłości w dorosłym życiu.
Niektórzy mówią, tak jak pani też wspominała, że pierwsza miłość sięga przedszkola. Pytanie, czy to możliwe i kiedy tak naprawdę zaczyna się fascynacja płcią przeciwną?
Takie pierwsze zauroczenia rzeczywiście sięgają czasów przedszkolnych, ale to są takie, nazwijmy to miłostki, czy silne uczucia, które polegają na tym, że ktoś nam się podoba, bo jest fajny, bo dobrze się z nim czujemy, czy bawimy, czy dostaliśmy od niego cukierka, czy podarował nam jakąś ulubioną zabawkę. To są takie drobiazgi, ale dla dzieci one są bardzo, bardzo ważne. Te prawdziwe miłości zaczynają się już gdzieś pod koniec jednak podstawówki szkoły średniej. Znam takie pary, które są ze sobą przez cały czas od momentu szkoły średniej, prawda? Chociaż to wymaga i pewnego wysiłku i pewnej pracy nad tym uczuciem, żeby to uczucie było trwałe i przetrwało tak w dorosłym też życiu. Na pewno jest to możliwe.
Mam wrażenie, że młodzi ludzie nie mają problemów z deklaracją miłości. Czasami takie wyznania padają już po kilku dniach znajomości. Pytanie, czy to rzeczywiście jest miłość? Po czym poznać, że to właśnie miłość, a nie takie zwykłe zauroczenie czy fascynacja?
Prawdziwa miłość to jest takie uczucie, gdzie sprawdzianem jest to, jak my myślimy o tej drugiej osobie. Czy my myślimy bardziej o sobie, czy myślimy o tej drugiej osobie. Tak? Czyli na przykład jeżeli ja mówię, że obdarzam kogoś miłością, to na ile potrafię też na przykład zaakceptować wady, ograniczenia tej drugiej osoby. Na ile moje myślenie idzie w tym kierunku, żeby spełnić jakieś jej oczekiwania. Czyli wychodzimy z tego egoizmu w stronę tej drugiej osoby i bardziej myślimy może o niej niż o sobie, prawda? To jest jakiś sprawdzian. Też zależy, czego ta druga strona od nas oczekuje i czego żąda jako dowód owej miłości. W takim nastoletnim życiu szalenie ważne jest, żeby zwracać uwagę na to, chociaż pewnie o to trudno, bo te miłości są bardzo silne. silne, płomienne i krótkotrwałe, żeby zwracać jednak uwagę, na ile ta osoba myśli o mnie, na ile ta osoba chce mojego dobra, na ile uwzględnia moje potrzeby, albo na ile jest w stanie się pogodzić z tym, że ja mam inne potrzeby od niej, albo nie jestem na coś gotowy. To są trudne, bym powiedziała, skomplikowane rozważania, ponieważ młody człowiek, i też pamiętam dokładnie taki moment w swoim życiu, bardzo chciałoby się być z tą osobą i boimy się, że jak zaczniemy wyrażać siebie albo zaczniemy mówić, czego potrzebujemy, to spowodujemy to, że ta osoba odejdzie albo nie będzie chciała z nami być, prawda? Więc bardzo często próbujemy się dopasować do tej drugiej osoby, zapominając o sobie, więc wracając do definicji miłości, to sprawdzianem jest też, jak ta osoba o nas myśli, jak jest w stanie przyjąć to, że my na coś się nie zgadzamy, na ile jest w stanie uszanować naszą odmienność, na ile próbuje nas zmienić i dostosować do swojego punktu widzenia. Ale też myślę, że dla nas samych sprawdzianem tego, czy to jest miłość, jest to, jak ja się czuję w relacji z tą drugą osobą. Czy czuję się sobą, czy czuję się wartościowy, czy czuję się ważny, czy czuję się potrzebny. Czerwony punkt alarmowy powinien zapalić się wtedy, kiedy zaczynam zauważać albo otoczenie mi sygnalizuje, że już nie jestem taki, jak byłem, że już robię tylko to, co ta druga osoba chce, czy czego potrzebuje ta druga osoba, bo że jakiś inny się zrobiłem, ale inny na niekorzyść. Te informacje od otoczenia są bardzo ważne, bo one często sygnalizują, że ta druga osoba być może dla nas ważna, tak jakoś wpłynęła na nasze życie, że my już nie realizujemy do końca siebie i że zaczynamy się kontrolować w taki niedobry sposób. Zaczynamy się tylko i wyłącznie dostosowywać do tej drugiej osoby, a to jest rzeczywiście zawsze niebezpieczne.
I wtedy? No cóż, może czasami lepsze jest rozstanie, wyjście
może
z takiego związku.
Może czasami lepsze jest rozstanie.
I te rozstania się zdarzają. Oczywiście są przypadki, że się ludzie zakochują w sobie i są ze sobą potem aż po grób.
Zdarza się, chociaż rzadko.
Rzadko, ale wychodząc z założenia, że każda miłość jest pierwsza, musimy też wziąć pod uwagę to, że no są te rozstania. Jak poradzić sobie z bólem po rozstaniu? Bo to ból okrutny jest, fizyczny też.
No to jest rzeczywiście trudny moment w życiu, myślę, każdego człowieka, bez względu na to, ile ma lat. Są różne szkoły. Jedni mówią, że najlepiej samemu porzucić, żeby nie być porzucanym. Tak mówią. Trudno jest tutaj zająć jednoznaczne stanowisko. Ja myślę, że zarówno wtedy, kiedy jesteśmy porzucani, jak i porzucamy, to jest trudny moment, prawda? Ponieważ no, chcąc, nie chcąc, ranimy tą drugą osobę.
Ale albo czujemy też brak tej osoby.
Oczywiście czujemy brak fizyczny, psychiczny. Też czujemy, że coś się w naszym życiu skończyło. Bardzo często odczuwamy pustkę. Właśnie dużo zależy od tego, jak bycie z tą drugą osobą zmieniło nasze życie. Jeżeli myśmy naprawdę wszystko podporządkowali tej drugiej osobie i zrezygnowaliśmy totalnie z przyjaźni, z kontaktów, z aktywności, które do tej pory mieliśmy w swoim życiu, to może być dramatycznie trudne. Ale to też to jest dowód na to, że ten związek nie był dla nas dobry i no, nie powinien dalej być w naszym życiu. Nagle okazuje się, że po rozstaniu z tą drugą osobą już nic nie mamy, że właściwie nie wiemy już, kim jesteśmy. Zapomnieliśmy o swoich jakichś przyjemnościach, zainteresowaniach, pasjach, nie mamy kontaktów z rówieśnikami, no to znaczy, że coś niedobrego się zadziało w tym czasie. Ta miłość, jakbyśmy ją nie nazwali, nie była dla nas taka dobra, prawda? Ponieważ miłość nie powinna zamykać nas na relacje ze światem i nie powinna powodować, że w momencie rozstania odczuwamy pustkę. To, co pomaga w sytuacji rozstania, bo szczególnie młodzi ludzie dosyć często się rozstają i te znajomości są dosyć krótkotrwałe.
I bardzo to przeżywają.
Bardzo to przeżywają. No, na pewno przydają się przyjaciele, osoby, z którymi można o tym porozmawiać. Na pewno przydaje się no, odreagowanie emocji, tak my to nazywamy w psychologii. Czyli jeżeli chce nam się płakać, to jednak popłakanie. Jeżeli chce nam się krzyczeć, to też. Bardzo często w tym momencie ludzie zaczynają pisać wiersze, przelewać swoje uczucia na papier, piszą pamiętniki, wspomnienia.
To akurat nic złego.
Nic złego, symbolicznie, więc
czyli dać ujście tym emocjom jakieś.
Tak, tak. To, co jest najważniejsze, dodać ujście emocjom. Nie wstydzić się tego, że przeżywamy, bo takie porady, które często słyszę, on nie był ciebie wart, albo nie przejmuj się i tak dalej, no niestety nie pomagają nam, więc Przydatni są dobrzy słuchacze, którzy rozumieją, akceptują to, że my przeżywamy jakieś emocje i którzy są przy nas blisko i też pomagają nam na przykład podjąć jakąś nową aktywność. Więc to jest też taki czas, kiedy warto się spotykać, warto realizować swoje pasje, warto przypomnieć sobie, co robiliśmy, kiedy nie byliśmy jeszcze w tym związku. Być może warto odnowić jakieś znajomości. Na pewno nie warto tego ukrywać i nie warto udawać, że nic się nie stało, ponieważ kiedy kogoś tracimy, to cierpimy i nie ma w tym nic złego czy wstydliwego, że przeżywamy to, co przeżywamy. To jest naturalne.
No i cóż, czas leczy rany, a poza tym czeka nas jeszcze wiele miłości w życiu.
No na pewno czeka nas wiele miłości w życiu i na pewno spotkamy kiedyś kogoś, kto powie, że jesteśmy najlepsi, najfajniejsi,
najpiękniejsi, najmądrzejsi i w ogóle naj. I tym naj zakończymy. Tym, którzy świętują, życzymy miłych walentynek, tym, którzy nie, udanego weekendu i po prostu spokojnego, zrównoważonego poniedziałku. I do usłyszenia za tydzień. Iza Serafin.